pani za ladą w delikatesach centrum, co wie tyle o mięsie, to gdzie ona to mieści?
Ha, ma to w małym palcu.
Lady z Zalady poleca.
Do środy filet z piersi kurczaka tylko 19,99 kilo z delikartą. Cena sprzed pierwszej obniżki 25,49. A za złoty 99 z delikartą litr mleka Polmlek UHT przy zakupie 6. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. Delikatesy centrum. Centrum super cen.
Dzień dobry, Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Spraw krajowych jednak dużo więcej, więc od tego zaczniemy. Co po wczorajszym głosowaniu w Sejmie po tej decyzji powinien zrobić Zbigniew Ziobro?
Panie redaktorze, to jest indywidualna decyzja zawsze każdego polityka. No wiemy, że pan...
Co by pan doradzał?
Pan Zbigniew Ziobro jest chory, leczy się i to nie ma co do tego żadnych wątpliwości. W związku z tym często też przebywa za granicą. Natomiast oczywiście ja bym doradzał tutaj stanowcze działania obrończe. W tym sensie jasnym jest, że sprawa ma charakter czysto polityczny i chęć realizacji zemsty. Po prostu zemsty politycznej na nielubianym polityku opozycji.
Donald Tusk mówi, że tu zemsty nie będzie, może liczyć
Donald
na sprawiedliwy
Tusk znany
proces.
Jest ze swojego gołębiego charakteru. No bądźmy poważni, panie redaktorze. No Donald Tusk wykorzystuje instytucje państwa do tego, aby zwalczać demokratyczną opozycję w Polsce. No,
premier
to jest
mówi o przywracaniu praworządności.
Tak. Poprzez łamanie prawa, no to czy przywracał praworządność wtedy, kiedy łamiąc prawo przejmował kontrolę nad prokuraturą krajową, nad mediami publicznymi, albo ostatnio łamiąc prawo zakazuje szefom służb specjalnych spotykania
się z
prezydentem.
To zaraz do tego dojdziemy, nie wszystko razem.
No to nie jest, no to nie jest praworządność, to nie jest człowiek,
Ziobro
który buduje
zrobić?
Praworządność w Polsce.
Stanąć przed wymiarem sprawiedliwości w Polsce, czy szukać azylu na Węgrzech?
Nie jestem w skórze tutaj pana ministra Ziobry. On myślę, że słusznie wskazuje, że nie ma dzisiaj stuprocentowej pewności, że jego proces i postępowanie przed najpierw prokuraturą, później przed sądem będzie w pełni niezależne i niezawisłe, bowiem dokonano w szeregu nielegalnych, niezgodnych z prawem zmian, zarówno w prokuraturze, obsadzono stanowiska prokuratorami podległymi, w sensie politycznym, wykonującymi decyzję pana Tuska i pana Żurka, a po drugie w sądzie, w odpowiednim wydziale Sądu Okręgowego w Warszawie, również wymieniono sędziów po to, aby zasiadali tam tacy, którzy z całą pewnością będą chcieli skazać pana
Ziobro. Ziobro robił kiedyś to samo, ale powiem tak, dla wielu polityków Platformy być może to, co pan mówi, rzeczywiście jest jakimś tam celem, ale skoro premier mówi, może liczyć na sprawiedliwy wyrok, sprawiedliwy proces, a po pierwsze ta decyzja Sejmu dopiero otwiera drogę do ewentualnego tam, czy aresztu, czy skazania, to może powinien wrócić do Polski, stanąć, wprawdzie, powiedzieć i się bronić.
Z całą pewnością będzie się bronił, ale formułę obrony wybierze już on pewnie wspólnie ze swoim obrońcą. Pamiętajmy, że jest coś takiego jak w państwie praworządnym, jak domniemanie niewinności. Ja wiem, że już pewnie wielu komentatorów, a zwłaszcza polityków rządzących, skazało Zbigniewa Ziobrę już dawno, dawno temu, ale dopóki nie zostanie mu udowodnione to, co rzekomo miałby zrobić, jest człowiekiem niewinnym. A pamiętajmy, że te zarzuty są naprawdę mocno nadmuchane, bo to są przecież zarzuty dotyczące działania na podstawie konkretnych przepisów prawa.
Ale jest ich dużo i wczoraj większość zdecydowana w Sejmie głosowała za.
Ale czy ktoś zna treść tych zarzutów? No jeżeli ktoś mówi, że tam funkcjonowała grupa przestępcza, bo minister wspólnie z wiceministrami podejmował decyzję natury administracyjnej.
Czy... środków z Funduszu Sprawiedliwości. Nie,
nie
przemawia to do pana?
Tylko dystrybucji na konkretne ustawowo przewidziane cele. Mhm. To jest kwestia ocenna w sensie politycznym, czy to było dobre, czy złe, ale podstawa prawna do tego była, więc robienie z tego zarzutu jest czystą demagogią i chęcią skazywania polityków opozycji i rozbijania opozycji. To jest antydemokratyczne działanie. Donald Tusk rzeczywiście jest zagrożeniem dzisiaj dla polskiej demokracji.
Czy gdyby doszło jednak do skazania Zbigniewa Ziobry, czy prezydent go wtedy ułaskawi?
Spotykaliśmy się z tym pytaniem już wielokrotnie do działań konstytucyjnych prezydenta, czyli takich, które na podstawie konstytucji posiada prezydent. Jest jeszcze daleka droga. Dopiero jest pierwszy krok w tym postępowaniu. Oczywiście bardzo polityczny w postaci uchylenia immunitetu, ale jeszcze nawet zarzuty nie zostały postawione, już nie mówiąc o akcie oskarżenia.
Ale pochyli się nad tym.
Nie ma wniosku w tej sprawie, więc to jest mocno, mocno przedwczesna dyskusja. Być może się okaże tak, że jednak znajdzie się jakiś sprawiedliwy sędzia w Polsce, który nie da się naciskać Donaldowi Tuskowi, żeby wydawać wyroki zgodnie z interesem politycznym Koalicji Obywatelskiej.
Prezydent odmówił wczoraj nominacji na pierwszy stopień oficerski aż 136 osobom. Mamy od wczoraj kolejną taką wojnę na portalu X
nie odmówił,
między premierem...
Nieprawda.
Nieprawda?
Nie, no to jest kłamstwo. Kolejne kłamstwo. Ja nie wiem.
Nie podpisał nominacji.
Premier Donald Tusk po prostu wstaje i zastanawia się, jak tutaj kolejny raz Polaków okłamywać każdego jednego dnia.
Ale podpisał nominację,
nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak ten człowiek jest w stanie funkcjonować i patrzeć w lustro, kłamiąc codziennie w każdej jednej sprawie.
Jak w której konkretnie?
No na przykład w tej sprawie. Nie było ustalonej żadnej daty nominacji, nie ma odmowy nominacji. Jest dyskusja na temat tego, w jakiej formule te nominacje mają być prowadzone i między innymi to miało być przedmiotem rozmów z szefami służb, którzy zostali zaproszeni do pana prezydenta. Było umówione spotkanie i nie przyszli. Nawet nie poinformowali o tym, że nie przychodzą. Później się okazało, że zakazał im premier Tusk
przychodzenia
do prezydenta.
Premier wczoraj wieczorem w Sejmie mówił, że to nie była jego decyzja.
Naprawdę?
Ale mówił, tak mówił.
No to widzi pan, dlatego mówię, że to jest człowiek, który kłamie każdego dnia.
Nie, mówił, że to nie była jego decyzja, że on nic tam nie wymuszał. Natomiast powiedział, że takie spotkanie było, taka formuła jakby wzywania szefów służb jest niezgodna z konstytucją.
Oj, ale może
do tego są kolegia, są inne jakby gremia.
A może by pan premier zapoznał się z artykułem 18 ustawy o ABW i innych służbach, który wprost mówi, że prezydent może zasięgać informacji, czy od szefów służb
to wzywając ich... To będą te nominacje, panie ministrze, czy nie?
Ale panie redaktorze, trzeba to jednak przeciąć. No, premier Tusk wychodzi i kłamie w żywe oczy Polaków.
Tak, a Platforma mówi, że to zemsta ze strony prezydenta.
Platforma to...
Między innymi za to, że Cenckiewicz nie ma cały czas tego certyfikatu.
Nie ma to nic wspólnego. Politycy Platformy będą mówić to, co im każe Donald Tusk. Przecież oni są wychowani do tego, żeby każdego dnia wychodzić i powtarzać po swoim premierze także i te kłamstwa. Do spotkania nie doszło. Wbrew przepisom ustawy zablokował to Donald Tusk w momencie wojny.
Mamy dowody na to?
Oczywiście, że tak. No, nie przyszli ci szefowie
służb.
Może
sami nie chcieli.
Panie redaktorze, no bądźmy poważni. No, jest to jasne, że zresztą w swoim filmiku pan, czy w swoich oświadczeniach strona rządowa mówi, że prezydent nie ma prawa się spotykać. Przez 30 lat się spotykał w Pałacu Prezydenckim. Sam byłem świadkiem wielokrotnie spotkań z szefami służb. Zostało to zablokowane, a tam miała być między innymi rozmowa o tym, kiedy i jakie nominacje, w jakiej formule. Jak się nie chce rozmawiać z prezydentem, to niech się nie dziwią, że później nie ma nominacji. Natomiast po co to robią, panie redaktorze? Między innymi po to, żeby przykryć, żebyśmy my tutaj w studiu nie rozmawiali o ustawie dotyczącej obniżek prądu. Pan prezydent dowiózł swoje zobowiązanie, zobowiązał się w wyborach, że
przedstawi... Chodzi, że obniży, a to jest dopiero projekt ustawy.
No dobrze, no ale to... A pan zakłada, że polski Sejm i Senat nie chce obniżyć rachunków dla Polaków?
Chciałbym, żeby obniżył, tak?
No to jest... Dla mnie to jest oczywiste. Jeżeli jest projekt ustawy, bardzo dobry, zresztą nawet eksperci związani z Platformą Obywatelską nieboszczką, bo teraz się nazywa koalicją, mówią, że ten projekt jest sensowny, to sobie nie wyobrażam, żeby posłowie Koalicji Obywatelskiej nie zagłosowali za dobrym projektem, na podstawie
którego Polacy będą
płacić niższe
rachunki. Wrócimy do tego w tej części drugiej naszej rozmowy. Obiecuję. Jak wygląda komunikacja służb z prezydentem dzisiaj? Takich ważnych, o których teraz mówiliśmy.
W sensie pisemnym przychodzą materiały różnego rodzaju, choć ja mam porównanie z tym, co było wcześniej i tym, co jest dzisiaj. Mam wrażenie, że nieco mniej tych informacji trafia do Kancelarii Prezydenta, niż trafiało jeszcze parę lat.
Czyli ma pan wrażenie, że prezydent jest jakoś ograniczany w tych informacjach, kontaktach?
No jeżeli słyszę, że szefowie służb nie przychodzą na spotkanie z prezydentem i jest to decyzja natury politycznej, no to jest to sygnał, że chce się odciąć prezydenta od kluczowych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa polskiego.
Dlaczego?
W dobie ataku rosyjskiego na Ukrainie, w dobie wojny hybrydowej, w dobie pojawiania się różnych zagrożeń wewnątrz, no po to, żeby utrudnić pracę prezydentowi, po to, żeby sparaliżować pracę prezydenta, zwierzchnika sił zbrojnych i po to, żeby zwykłej, przecież to są mali ludzie, zwykłej zemsty dokonać. Oni nie są w stanie przeżyć tego, że ich słaby kandydat przegra wybory.
Na koniec może to jest z kolei zemsta ze strony prezydenta. Już nie mówię o ministrze Cenckiewiczu, ale może na tą sprawę kawalerki z kampanii.
Panie redaktorze, pan prezydent naprawdę wygrał wybory, jest ponad to, co tam różne ratlerki chciały wymyślać w trakcie kampanii wyborczej, żeby go zaatakować. Dostał 10,5 miliona głosów, Polacy mu zaufali, jest dzisiaj prezydentem Rzeczypospolitej. Na ratlerki nie będzie spoglądał.
Czy prezydent za dwa dni pojawi się na Marszu Niepodległości? O tym za moment w części drugiej naszej rozmowy. Zapraszamy na nasze media społecznościowe. Przypomnę, Marcin Przydacz, szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, jest naszym gościem. Tam też tematy zagraniczne. Do zobaczenia, do usłyszenia. No to jak zapowiedziałem, to zapytam, panie ministrze, czy prezydent Karol Nawrocki idzie w marszu i stanie bardziej obok Sławomira Mentzena, czy Krzysztofa Bosaka, czy bardziej obok Jarosława Kaczyńskiego?
Myślę, że jeśli w ogóle pan prezydent brałby udział w tego typu uroczystościach, to stałby obok ludzi, bo jest prezydentem zwykłych Polaków, a nie polityków
w szeregu tym pierwszym,
związanych z jedną czy z drugą opcją będącą na Marszu Niepodległości. Ale nie ma takiej decyzji, nie mam tutaj nic do zakomunikowania, jeśli chodzi o te plany. To, w czym prezydent na pewno weźmie udział, to oficjalne uroczystości na placu Piłsudskiego.
To zawsze od lat, każdy prezydent.
Oczywiście, i do tego zachęcam wszystkich Polaków, żeby byli z panem prezydentem w trakcie tych uroczystości, ale nie jest też żadną tajemnicą, że prezydent z pewną sympatią spogląda na inicjatywę Marszu Niepodległości. Bywał na tych marszach także wcześniej, zanim został prezydentem i wiem, że ja też tam bywałem wielokrotnie, sam też się wybieram w tym roku i wiem, że tam jest wielu różnych Polaków, nie tylko związanych z panem Mentzenem czy z panem Bosakiem. Nawet powiedziałbym, że większość to są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej tak jak ja ich spotykam na ulicy 11 listopada. Ale nie o to chodzi. To ma być święto wszystkich Polaków. Więc jeśli prezydent miałby zachęcać, to zachęca każdego Polaka do tego, żeby wziąć flagę i poświętować wspólnie.
To zapytam raz jeszcze, czy prezydent weźmie udział w marszu?
Powiedziałem, że nie mam w tym zakresie niczego do zakomunikowania. Natomiast na pewno prezydent przyjaznym okiem spogląda na inicjatywę i ma nadzieję, że w tym roku, tak jak to było przed rokiem 2015, służby podległe panu Tuskowi nie będą prowokować Marszu Niepodległości do jakichkolwiek
niepokoi. Myśli pan, że tam wchodzi w grę?
No, panie redaktorze, no jeżeli słyszeliśmy przed 15 rokiem, akurat na podsłuchach chyba u Sowy i Przyjaciół, że spalenie budki pod ambasadą rosyjską to było działanie wynikające z decyzji pewnego ministra. Ten minister dzisiaj, zdaje się, jest w europarlamencie. No to ja jestem w stanie wszystko sobie wyobrazić, że rządzą w Polską ludzie, którzy są w stanie nawet najdalej idące prowokacje przeprowadzić tylko po to, aby na twarzy ich wodza, czyli Donalda Tuska, pojawił się lekki uśmiech.
To zapytam pana, jak w takim razie służby ochrony prezydenta poradzą sobie z jego ochroną, jeśli mogłoby dojść, zdaniem pana, do takich prowokacji?
Ja jeszcze raz nie przesądzam i nie mówię o tym, że prezydent weźmie udział w tych uroczystościach, ale jestem przekonany, że ochrona osobista pana prezydenta dzień i noc najlepiej jak tylko potrafi służy
to kiedy decyzja zapadnie prezydenta? Co do tego, czy się pojawi?
Pojawi się pan prezydent na placu Piłsudskiego, to na pewno, natomiast wielu Polaków będzie maszerować w Marszu Niepodległości po południu 11 listopada. I z tego miejsca też mogę wszystkich zachęcić, żeby brać udział w tej dobrej, obywatelskiej inicjatywie ponad podziałami politycznymi.
Panie ministrze, tak jak obiecałem, wracam teraz do taniego prądu. Czy ta ustawa, która zakłada rzeczywiście obniżenie o 33%, zakłada, tak, dopiero rachunków za prąd, była w jakiś sposób konsultowana z rządem?
Była konsultowana z szeregiem ekspertów i rząd też nie powinien być zaskoczony treścią tej ustawy, bo o niej też przecież i publicznie dyskutowano. Zresztą domagano się nawet projektu, uważając, że skoro jeszcze nie ma tego projektu, to na pewno prezydent o nim zapomniał. A prezydent powiedział, że w ciągu 100 dni przedstawię projekt. 100 dni mija 14
listopada.
Chyba
mówi się, dobrze pamiętam, że nie projekt, tylko w ciągu 100 dni obniży ceny prądu.
No panie redaktor, ja rozumiem.
Bo wy krytykujecie Tuska, że on rzuca słowa na wiatr i obietnice bez pokrycia, a tutaj prezydent podobnie zrobił.
Ale przepraszam, pan Donald Tusk nawet nie złożył żadnych projektów w sprawie
swoich
100 obietnic.
Ja nie mówię teraz o prądzie, mówię o innej
rzeczy. Nie, w żadnej sprawie w zasadzie. W większości z tych obietnic w ogóle nawet nie miał zamiaru spełniać swojej obietnicy, bo nie złożył żadnych projektów, które by nawet przeszły przez rząd czy przez Sejm.
Miała być obniżka, jest tylko projekt.
No nie, ja jestem przekonany, naprawdę. Znaczy nie wyobrażam sobie, żeby Sejm nie chciał tego przegłosować. Znaczy, to jest dobry projekt, dobrze uzasadniony, dobrze przygotowany i mający na celu obniżkę energii dla Polaków. Polacy dzisiaj płacą jedne z najwyższych rachunków energii w Unii Europejskiej. Czy uważa pan, że ci posłowie, którzy tak karnie głosują w każdej sprawie, którą im Donald Tusk nakaże, w tej sprawie zagłosowaliby przeciw? No nie wierzę w to po prostu.
Ja wiem, że rachunki są bardzo drogie, nie będą się mogli pokazać u siebie wśród wyborców. To sam. Tylko boję się, że tam są takie rzeczy w nich zawarte, że choćby przedstawiciele firm energetycznych będą mieli z tym kłopoty, bo tam jest likwidacja opłaty mocowej, kogeneracyjnej, obniżenie opłat dystrybucyjnych. To są te opłaty, z których żyją firmy, które dystrybuują i produkują energię elektryczną, a jak wiemy, sieć energetyczna w Polsce wymaga gigantycznych inwestycji, więc jeśli tych opłat by nie było...
Inwestują? Rzeczywiście ma pan wrażenie,
ja że... Ja nie wiem, czy inwestują, no właśnie, bo jestem tutaj bardzo wielkim ekspertem, ale wiem, że to, co mamy w Polsce, to jest mocno przestarzała sieć, ona nie wytrzymuje.
A ja mam takie przekonanie, że nie można tych kosztów w całości przerzucać tylko na Polaków płacących rachunki energii, bo oni i tak już płacą bardzo dużo, a tych dodatkowych opłat i opłatek, powiedzmy, malutkich, to jest wyjątkowo naprawdę dużo. Każdy, kto dostaje rachunek energetyczny, widzi, że są pierwsze jest opłata za energię, drugie za dystrybucję, a później jest cały szereg różnego rodzaju dziwnych opłat, co do których nikt nie wie, na co są. Trzeba to uprościć, skrócić, tak żeby Polacy mogli płacić mniej i tego dotyczy między innymi ten projekt, aby o kilka procent ograniczyć zarobki tych dużych spółek Skarbu Państwa. Naprawdę
to
nie jest potrzebne, żeby...
To w inny sposób. A rozmawialiście z ministrem finansów?
I druga rzecz, to jest oczywiście obniżka podatku VAT, a trzecia rzecz, tam w tych opłatach w każdej jednej sprawie jest dodatkowa opłata na OZE. Tu OZE, tam OZE. Jasne, zielona energia może jest potrzebna, ale może trzeba szukać innych środków na sfinansowanie. Może, mam taki pomysł, może zamiast KPO pan Tusk przeznaczać na jachty swoich koleżków, może by przeznaczył na...
Te jachty to są tak wie pan.
No to jeszcze byliśmy kluby dla swingersów, na które przeznacza pieniądze. To miały być europejskie pieniądze dające kopa, powiedziałbym, takiego naprzód polskiej gospodarce. Tymczasem dają to swoim, albo nie, córka wojewody związane z Platformą buduje sobie domy za te pieniądze.
Ja wiem, też mnie to bulwersuje, ale no, zapytam, czy pan tutaj, ktoś z pałacu konsultował to, o czym teraz mówimy, z ministrem finansów?
Ja się tym osobiście nie zajmowałem, jestem przekonany, że minister finansów zapoznał się z tym, z tą ustawą. Oczywiście Sejm może dokonywać różnego rodzaju korekt, ale cel jest zasadniczy taki, aby obniżyć Polakom rachunki.
To będziemy czekać. Panie ministrze, czy...
Jeśli tylko, przepraszam, ostatnie zdanie. Jeśli tylko minister finansów umiałby dobrze zarządzać polskimi finansami, to jestem w stanie sobie jakby spokojnie wyobrazić, że znajdzie na to środki. Może trzeba mniej wydawać na swoich kolegów z Platformy, a więcej na szpitale i więcej na tego typu rzeczy.
Muszę uciekać do przodu, bo czasu coraz mniej. Czy prezydent nie może zawetować budżetu, ale może zawetować ustawy okołobudżetowe? Za chwilę zacznie się ta dyskusja. No wiadomo, że są finanse publiczne w kryzysie. Jak zachowa się prezydent?
Są w gigantycznym kryzysie. Znaczy są nieudolnie zarządzane przez dzisiejszą koalicję rządzącą. Myślę, że z tych długów, które oni robią, będziemy się musieli wykaraskiwać jeszcze przez wiele lat. Prezydent oczywiście nie ma jeszcze budżetu na biurku, ani ustawy okołobudżetowej. Będzie na pewno weryfikował jej konstytucyjność wtedy, kiedy się pojawi na jego biurku, bo prezydent nie będzie podpisywał ustaw, które
ale obiecał,
nie są zgodnie z konstytucją.
Właśnie, obiecał, że nie będzie też podpisywał ustaw, które zakładają podwyżki podatków, a tam są zawarte takie rzeczy.
Więc poczekajmy, jaki będzie finalny kształt tego budżetu, jak trafi na biurko.
Jeśli prezydent mówi, że są dewastowane finanse publiczne Polski, a zawetuje takie ustawy, które mogłyby te finanse poprawić,
To... A pan uważa, że poprzez kolejne tego typu działania poprawi się stan budżetu? To jest kwestia zarządzania tym budżetem i może zaprzestania rozkradania Polski i uszczelniania systemu podatkowego, bo się okazuje, że jest tak, jak było przed 2015 tym rokiem, że wpływy z podatku VAT niektórych spółek spadają, że za chwilkę się okaże, że się dowiemy, że znowu jakaś mafia paliwowa wykrada środki publiczne. No niestety tak to państwo dzisiaj wygląda.
Czyli czuję, że będzie wojna o budżet.
Nie, ja nie przesądzam. Zobaczymy oczywiście, jaki ten budżet będzie i czy on będzie konstytucyjny, bo jak przypominam sobie zeszłoroczny budżet, to były tam takie zaszyte rozwiązania, które absolutnie są niekonstytucyjne. Ograniczanie środków finansowych praktycznie do zera dla konstytucyjnych organów państwa polskiego powoduje, że te organy funkcjonować nie mogą, a to znaczy, że ustawa jest niezgodna z konstytucją.
To jeszcze dwa tematy Polski, przechodzimy do zagranicy. Co z ustawą o KRS, ministra Żurka? Ja słyszałem w radiu, mówił, że będzie chciał przekonywać do niej pana prezydenta.
No jeszcze nie udało się chyba nikogo przekonać panu Żurkowi. Pan Żurek raczej jest tutaj realizatorem swojej misji w postaci, która się zamyka w jednym słowie, czyli vendetta. Nie słyszałem o takich planach, a te zapowiedzi, które do nas trafiają, w żaden sposób nie przekonują ani pana prezydenta, ani administracji prezydenta do tego, żeby konstruktywnie starać się dyskutować, bo to jest wariactwo po prostu. To jest wariactwo niekonstytucyjne i chęć psucia wymiaru sprawiedliwości.
Czuję, że będzie weto, tak?
Myślę, że pan Żurek doskonale zdaje sobie sprawę, że poprzez swoje złe projekty nie ma na celu tak naprawdę naprawę wymiaru sprawiedliwości, tylko przywrócenia przywilejów sobie i swoim kolegom sędziom.
I jeszcze jedno krótkie. Dlaczego prezydent wczoraj zawetował ustawę, która powołuje Park Narodowy Dolnej Odry? Co przeszkadza prezydentowi taki park?
Tam jest park krajobrazowy i to jest wystarczające, jeśli chodzi o ochronę Dolnej Odry. Natomiast Odra musi spełniać też...
Ekolodzy, samorządowcy, minister środowiska ma zupełnie inne zdanie.
Nie wszyscy samorządowcy. Akurat ci samorządowcy, których miałoby to dotykać, mają inne zdanie. Natomiast kluczowe jest tutaj drożność Odry, jeśli chodzi o szlaki wodne i ewentualną przyszłe odbudowę zdolności do spławiania Odrą.
No i tylko jedna gmina, Gryfino, się przeciwstawiła. Znaczy ma takie zdanie jak prezydent, reszta była za powołaniem takiego parku.
Panie redaktorze, to też są wpływy polityczne, myślę, że wpływy różnych fundacji, instytucji, także i niemieckich. Ja muszę powiedzieć, kiedyś rozmawiałem z jedną z posłanek Koalicji Obywatelskiej, która próbowała mnie przekonać, że nie ma potrzeby, żeby Odrą spławiać jakiekolwiek barki, bo można to robić Łabą, do Rotterdamów, można to robić do niemieckich portów.
Transport będzie możliwy.
No właśnie.
I dziś jest i będzie.
To są ci ludzie, którzy dzisiaj rządzą Polską, myślą raczej w kategoriach tego, jak zwiększyć dochody państwa niemieckiego czy holenderskiego, a nie polskiego. A pan prezydent jest prezydentem Polaków i Polski i będzie dbał o polski interes. Odra ma
minister
zostać...
Minister środowiska mówi, że zadbał, ale o partyjny interes.
Jaki partyjny interes? Jaki partyjny interes pan prezydent ma w tym?
Był wpis w internecie. Na portalu X.
No ale to,
panie ministrze, dobrze.
Czasu mało, bezmyślna wypowiedź pani
międzynarodowe.
Minister. Co ona innego może wymyślić?
Co z wizytą prezydenta Ukrainy w Polsce albo polskiego prezydenta w Kijowie?
Rozmawiamy tutaj ze stroną ukraińską. Nie tak dawno był w Warszawie człowiek numer dwa w administracji prezydenta Zełenskiego, czyli pan Andrii Jermak. I rozmawialiśmy o tym, jakie warunki muszą zaistnieć, aby do takich przyszłych wizyt, kontaktów mogło dochodzić.
To Polska, jakie? Co chcielibyśmy uzyskać?
No, jasnym jest, że Polska bardzo dużo zrobiła dla Ukrainy w trudnym dla niej okresie i udziela tej pomocy, natomiast oczekuje też pewnych działań w zakresie polityki historycznej przede wszystkim, ale też w zakresie spraw gospodarczych ten dialog musi być bardziej konstruktywny i strona ukraińska, mam wrażenie, coraz bardziej to rozumie, że powrotu do takiego myślenia w kategoriach telefon do Warszawy z prośbą o wsparcie już nie będzie.
Ale obrażamy się na Kijów?
Nie, w żaden sposób, po prostu urealniamy te relacje, do czego ja namawiałem od bardzo dawna, aby starać się z jednej strony oczywiście w walce z Rosją pomagać, z drugiej strony stawiać też twardo swoje oczekiwania. I te oczekiwania tutaj są naprawdę
postawione. Pan uważa, że to Zełenski powinien wsiąść w pociąg i przyjechać do Warszawy, czy odwrotnie?
Panie redaktorze, moja wypowiedź była odpowiedzią na pytanie dziennikarza. Dziennikarz zadał mi pytanie, mówiąc, że ambasada Ukrainy stwierdzi, że prezydent Zełenski nie może się doczekać i bardzo chce zobaczyć prezydenta Nawrockiego. I to była moja odpowiedź. Jeśli ktoś chce zobaczyć, ma coś do załatwienia, to zapraszamy. Nie ma żadnego problemu, żeby przyjechać do Warszawy. Może to być samochodem, pociągiem, czymkolwiek. Nie jest to istotne. Natomiast jeśli
to
chodzi
kiedy o... spotkanie, jak pan myśli? W ciągu miesiąca, dwóch, trzech?
Nie ma takiej daty. Na tym etapie nie ma daty. Trzeba... Prezydent Nawrocki... Zdradzę panu coś. Zawsze ma ode mnie pewne oczekiwania. Mówi, słuchaj, jeżeli ja mam coś zrobić, to ja muszę wiedzieć, jaki jest cel i co mamy do osiągnięcia dla Polski w tej sprawie. Więc jeśli nam się uda wypracować ze stroną ukraińską jakiś progres w tych sprawach, jakieś konkretne działania i decyzje, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że prezydent zgodzi się na spotkanie. Czy tu, czy tam, czy w innym miejscu, to naprawdę nie ma znaczenia. Ważna jest substancja tych relacji, a nie jakieś tam fotografie, uściski i uśmiechy.
To jeszcze na koniec zapytam o relację Pałacu Prezydenckiego z szefem MSZ-u, bo w połowie października, czyli 2-3 tygodnie temu, miało dojść do takiego spotkania prezydenta z ministrem Sikorskim w sprawie obsadzenia ambasadorów. Nie doszło. I co w tej sprawie?
Toczy się dialog, są różnego rodzaju spotkania na różnych poziomach, wyższych, niższych, dyskusje, wymianę opinii.
Czyli bez zmian, tak?
Na razie nie doprowadziło to do konstruktywnej postawy po stronie rządowej. My oczekujemy powrotu do dobrej tradycji, do przestrzegania prawa w tym zakresie, także i konstytucji.
Chyba niemożliwy ze strony rządu, więc będzie impas, a impas służy nie nam, jako państwu.
Oczywiście, jako państwo uważam, że nam ta sytuacja nie służy, ale to przecież nie my doprowadziliśmy.
Trzeba wyciągnąć rękę do Sikorskiego.
Ale to przecież nie my doprowadziliśmy do... Kto odwołał 50 ambasadorów? I kto próbuje pomijać prezydenta najpierw...
Ale może spotkać się w połowie drogi można.
Panie redaktorze, jak ktoś w sposób bezczelny łamie prawo i tradycje, no to nie można podchodzić z taką sytuacją, że teraz my się spotkamy w połowie drogi. Czyli wycofajcie wojna. Się ze złamania prawa, to wtedy się spotkamy w połowie drogi, która to połowa drogi już była przez 30 lat ustalona.
Mówi Marcin Przydacz, szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Dziękuję panie Misze za spotkanie bardzo. Z naszymi słuchaczami. Dobrego, pogodnego dnia, mimo tego, co jest za oknem.
Dzięki. Dziękuję.
Do zobaczenia.